Dobra, to jakby będziemy kończyć samą walkę, nie streama, bo streama jeszcze zostało 10 minut. Dobrze, no więc miałem opowiedzieć o proroctwie, które jest zawarte w Biblii, a które dotyczy prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, no dotyczy po prostu procesów norymberskich. I to proroctwo zawarte jest w tak zwanej Księdze Estery. I no właśnie, może na początek przypomnijmy, Księga Estery, o czym opowiada Księga Estery? Księga Estery opowiada o, no właśnie o Esterze, tak? Jak sama nazwa wskazuje, Estera była Żydówką i w bardzo, bardzo dużym skrócie. Estera była bardzo piękna i dlatego została królową, została czyli żoną jakby, żoną króla Achaszwerosza, króla perskiego, który no zazwyczaj bywa utożsamiany z historyczną postacią, z królem Xerxesem, znanym m.in. z filmu 300, tak? I w bardzo, bardzo dużym skrócie. Na dworze tego króla Achaszwerosza był taki urzędnik, który się nazywał Haman. To jest jakby główny antagonista w całej historii. I ten Haman zdobył dużą władzę i no, zarządził, że wszyscy mają mu się w królestwie kłaniać, a Estera, królewna czy królowa, miała takiego swojego kuzyna krewnego, który tam się nią opiekował, zanim została tą królową, Mordechaja. I to są właśnie takie dwie postacie. Haman to jest ten zły, Mordechaj to jest ten dobry. Mordechaj też gdzieś tam był jakimś urzędnikiem czy kimś tam, no i Haman z Mordechajem się gdzieś tam spotkali na mieście. No ale Mordechaj, jak przystało na religijnego Żyda, no byle komu się nie kłania, tylko Panu Bogu się kłaniał, więc jakby nie złożył pokłonu Hamanowi. No i Haman się zdenerwował. I podpuścił króla, żeby wydać taki dekret, który no, kazałby po prostu zgładzić wszystkich Żydów. No, król początkowo nie chciał tego dekretu wydać, ale Haman go zaczął podpuszczać, że ci Żydzi to są tacy źli, nie przestrzegają prawa, są nielojalni itd., itd. Więc król się zgodził, wydał taki dekret, no i mały ząg się zrobił, no bo co teraz? Jakby chcą nas wszystkich, no Żydzi, padł strach na Żydów, ponieważ jakby, no, będą mordować. I Estera po konsultacji z Mordechajem poszła do króla prosić go, żeby odwołał ten dekret. Tutaj musimy sobie wyjaśnić, to nie jest takie proste, to nie jest hop-siup w tamtych czasach odwołać dekret królewski. W dzisiejszych czasach to faktycznie jakby w demokratycznym państwie prawa zdarzają się takie sytuacje. Platforma Obywatelska jak rządziła, to swojego czasu uchwaliła takie prawo, że jak masz firmę i kogoś zatrudniasz, to musisz też zatrudnić specjalistę od bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tak? Masz kiosk, w tym kiosku trzymasz studentkę, która ci sprzedaje towar, no ale musisz też trzymać strażaka. No i jak się zorientowali, co uchwaliło, to powiedzieli, a no faktycznie to głupie jest, to nie musicie tego przestrzegać, my to zaraz odwołamy, a na razie to nie musicie tego przestrzegać. To już nie będę mówić o tym, co PiS robi w ramach tego tak zwanego polskiego, tak zwanego ładu. No więc jakby to poszanowanie dla prawa w tamtych czasach było znacznie większe. No i królowa Estera z narażeniem życia poszła do króla prosić o to, żeby ten dekret odwołał. No i król Achaszwerosz zgodził się wydać taki dekret, że, no, że Żydzi w tym dniu mają prawo się bronić. I w ramach tej obrony jakby udało się zabić Hamana i udało zabić się jego 10 synów. Tak czytamy w Biblii, że Haman został zabity i tych 10 synów też udało się zabić i udało się ich powiesić. I tutaj pojawia nam się pierwsze podobieństwo do procesów norymberskich, bo jak sobie zajrzymy do właśnie do Wikipedii, to w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Norymberdze było, no, było sądzonych 12 zbrodniarzy, ale Martin Bormann był sądzony zaocznie, ponieważ w 1946 alianci jeszcze nie wiedzieli, że Bormann od ponad roku nie żyje. A z kolei Göring, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób, być może w jakiś cudowny sposób, na kilka godzin przed śmiercią popełnił samobójstwo, bo ktoś mu dostarczył kapsułkę z cyjankiem. W jaki sposób, kto mu dostarczył, nie wiadomo do dzisiaj. I nikt tego nie wiadomo, nie, nikt tego nie wie. Znaczy jakby w wszystko wskazuje na to, że ktoś ze strażników więziennych, ale jakby no nie wiadomo. Więc 10 w ramach tych procesów norymberskich 10 zbrodniarzy hitlerowskich powieszono. Tak samo jak 10 synów Hamana. Dobrze, tylko tu jakby na razie to podobieństwo jest bardzo luźne. Więc gdzie to podobieństwo jest? I tutaj musimy się odwołać może nie do samej Biblii, ale do Talmudu. Talmud to jest taki, powiedzmy, komentarz, żydowski komentarz do Biblii, napisany gdzieś tam około 400 roku naszej ery. Na okoliczność tego, że jakby Żydzi zostali wypędzeni z Jerozolimy, świątynia została zniszczona, no i jak teraz Żydzi mają się odnaleźć, jak mają przestrzegać tego prawa żydowskiego. No i dlatego rabini napisali Talmud, który właśnie wyjaśnia różne takie aspekty. I w tym Talmudzie, na stronie 6a, w sensie to nie jest cały Talmud, to jest tylko część, tak zwana Megila, na stronie 6a czytamy, rabin Itzhak również powiedział, co znaczy wers, i tutaj jest jakby fragment psalmu 140, tak? Więc grant not, O Lord, the desire of the wicked, draw not out his beat. To jakby jest oryginalne tłumaczenie z hebrajskiego na angielski, natomiast weźmy sobie jakby polskie tłumaczenie Biblii. No, może weźmy sobie tą warszawską Biblię, jakby nie przepadam za nią, ale tutaj akurat jest troszeczkę lepsza. Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, nie daj, by zamysł jego się udał. No, w tym oryginalnym, jakby dosłownym tłumaczeniu tutaj jest mowa o tym, żeby nie wyciągaj czegoś z tego bezbożnika. Tutaj prawdopodobnie chodzi o taki kolczyk w nosie, który na przykład byk ma w nosie, żeby wodzić tego byka, żeby można go było łatwo prowadzić. Więc psalmista pisze, Panie, nie pozwól, żeby spełniły się pragnienia bezbożnego, nie wyciągaj kolczyka z jego nosa, żeby jakby on nie powstał, tak? Żeby on nie powstał, nie wzmocnił się jakoś, nie mógł spełnić tych swoich pragnień. I co to znaczy? Dalej czytamy, że Jakub powiedział do Pana, do Boga, Władco Wszechświata, nie pozwól, więc jakby tutaj jest interpretacja tego psalmu, że to Jakub mówi do Boga, nie pozwól, żeby Ezaw, żeby jakby pragnienia serca Ezawa, bezbożnika, się spełniły, właśnie nie wyciągaj tego kolczyka z jego nosa. Tutaj jakby krótkie przypomnienie, wyjaśnienie, kim był Ezaw, kim był Jakub. Król, znaczy ojciec Abraham, ojciec narodów Abraham miał syna Izaaka, Izaak miał dwóch synów, Jakuba i Ezawa. Ezaw był pierworodny, więc Ezawowi należało się to błogosławieństwo, które miał wcześniej Izaak i Abraham, czyli to błogosławieństwo, że będzie ojcem narodu wybranego. To znaczy Jakub i Izaak, przepraszam, Abraham i Izaak mieli błogosławieństwo, że będą ojcami wielu narodów, natomiast Jakub już później miał błogosławieństwo, że będzie ojcem narodu wybranego. Natomiast pierwotnie to błogosławieństwo należało się Ezawowi, bo był pierworodnym. Ale czytamy, że Ezaw był jakby bezbożnikiem i tak nie do końca wierzył w to błogosławieństwo, więc sprzedał je Jakubowi. W sensie jakby sprzedał prawo pierworództwa. No i z tym prawem pierworództwa też wiązało się to błogosławieństwo, więc no jakimś tam podstępem Jakub otrzymał to błogosławieństwo od Izaaka, tuż przed śmiercią Izaaka. No ale Ezaw, jak się o tym dowiedział, to się bardzo zezłościł. Jakub musiał uciekać. Uciekł na północ. Ezaw został, ale po bodajże 20 latach Jakub wrócił do tej ziemi kanaaneńskiej, czyli tam, gdzie teraz jest Izrael. Pogodził się z Ezawem i Ezaw zgodził się wyjechać na południe. Zamieszkał sobie w ziemi Edom. Edom to znaczy czerwony po hebrajsku. I to się wiąże z tym, co czytamy w Biblii o Ezawie. Czytamy o tym, że Ezaw był rudy po prostu. Ale nie, że tylko na głowie był rudy, tylko całe ciało miał pokryte czerwonymi włosami. Więc no, jeżeli ktoś nie tylko na głowie jest rudy, ale na całym ciele jest rudy, to no nie ma innej opcji. Musi być tym złym, musi być bezbożnikiem. No niby się pogodzili, ale ten Ezaw tak nie przypadał za tym swoim bratem Jakubem. I okej, co na tym etapie, jaki jest związek z Ezawa, no, z tymi zbrodniarzami nazistowskimi? No więc ten związek jest troszeczkę bardziej wyjaśniony na kolejnej stronie, strona 6b, czytamy, że to, ta jakby przepowiednia odnosi się, this refers to Germania of Edom. I tutaj ciężko nie zauważyć w tym słowie Germania podobieństwa do Germanii, do plemion germańskich, ale plemiona germańskie Edomu, jakby, czy nawet historycznie nie kojarzę, żeby w Edomie była kraina, która by się nazywała Germania. Natomiast jakby plemiona germańskie już wtedy, w około tego IV wieku naszej ery, były już znane, więc tylko pytanie, czy autorzy Talmudu wiedzieli o nich. Tylko że te plemiona germańskie, one nie znajdowały się w Edomie, one się znajdowały no jakby w Europie, na północ od Cesarstwa Rzymskiego. No dobrze, ale czytamy dalej, że więc to się odnosi do Germania of Edom. For should they but go forth, they would destroy the whole world. Czyli, że gdyby ta Germania powstała, się zjednoczyła, to zniszczy cały świat. Więc podobieństwo do Niemiec, no, jakby jest coraz większe, bo wiemy, że Niemcy, początkowo państwo niemieckie, cesarstwo niemieckie, składało się z wielu państwewek, no ale później one się połączyły w jedno państwo, w Trzecią Rzeszę i faktycznie, no może nie zniszczyły całego świata, ale ten świat Żydów w Europie faktycznie zniszczyły. No i dalej czytamy. Rabin Hama ben Hanin powiedział, że jest 300 koronowanych głów w Germania of Edom i 300 i o 65 jakiś tam można władców w Rzymie. Tutaj te połączenie Edomu z Rzymem może się wydawać dosyć dziwne na pierwszy rzut oka, natomiast ja tutaj wyjaśniam, w całym Talmudzie i w całym w wielu pismach jakichś rabinicznych z tamtego okresu porównanie Edomu do Rzymu bardzo często się pojawia. Ja tutaj próbowałem to konsultować z jednym z moich tajnych współpracowników, który jest hasydem i on tak nie... Znaczy, on to tak bardzo krótko mi jakby zreferował, że bez dogłębnej znajomości Tory i w oryginale oczywiście i bez znajomości tradycji żydowskiej i historii żydowskiej ciężko jest ten temat wyjaśnić, dlaczego Edom jest porównywany do Rzymu. Z historycznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu. Natomiast ten mój tajny współpracownik zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, że Edom, tak jak już wspomniałem, po hebrajsku znaczy czerwony, a Mars... czyli rzymski bóg, planeta Mars, no to mówimy na to, że to jest czerwona planeta. A zgodnie z mitologią rzymską, Mars był ojcem Romulusa i Remusa, którzy założyli Rzym. To jest tylko jedno nawiązanie jakby tego Edomu, czy Ezawa, bo Ezaw jakby wyemigrował do Edomu i stał się protoplastą właśnie Edomitów. I nawet niektórzy Żydzi mówią, że właśnie ten Romulus i Remus byli po prostu dziećmi nie Marsa, tylko Ezawa. Okej, to jest jakby naciągane tłumaczenie, ale tutaj jakby nie ma to wartości historycznej, ale mówię o tym w kontekście pewnym profetycznym, tak? Tutaj czytamy w tym momencie jakieś proroctwo, czyli czytamy o czymś, co ma się kiedyś w przyszłości wydarzyć. Oczywiście to utożsamianie Rzymu z Edomem, ono ma inne swoje podłoże wynikające troszeczkę z ówczesnej jakby teologii chrześcijańskiej i żydowskiej polemiki z tą teologią. Natomiast ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły. No po prostu tak jest, że w tym całym Talmudzie bardzo często Edom jest porównywany do Rzymu i w innych pismach też tak jest. Ja może, bo ja prawdopodobnie będę wrzucać ten mój krótki wykładzik na YouTube'a, na kanał, więc tam jakby wrzucę do opisu filmu link ze źródłem, z artykułem, który omawia ten Edom jako Rzym. Więc mamy tutaj, czyli tak, jak możemy to odczytać? Więc, że to, ta prośba, żeby nie pozwolić, żeby się spełniły myśli niegodziwego, pragnienia niegodziwego, odnosić do Germania of Edom, która jeżeli powstanie, to zniszczy cały świat. I w tej Germanii, w Edomie, czyli w Rzymie, tak, bo już powiedzieliśmy Edom to Rzym, w tej Germanii jest 300 koronowanych głów i wiemy, tak jak już mówiłem, pierwsze cesarstwo niemieckie składało się z około 300 państewek. Tutaj znalazłem sobie na Wikipedii mapkę cesarstwa niemieckiego. Bodajże gdzieś to jest chyba, nie jestem pewien, 9 albo 10 wiek naszej ery, czyli początki cesarstwa niemieckiego, i widzimy, że ono sięga aż do Rzymu. I oficjalna nazwa państwa niemieckiego w tamtych czasach to było Cesarstwo Rzymskie, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli Narodu Germańskiego. Więc tutaj powolutku zaczyna nam się to wszystko zazębiać. To Cesarstwo Niemieckie, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, ono powstało gdzieś tam no 300... jakieś 300 lat po tym, jak były te słowa napisane. O 300-400, nie pamiętam już dokładnie, ale setki lat po tym, jak autorzy Talmudu pisali o Germami, która jest w Rzymie, ponieważ jakby to Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego formalnie rzecz biorąc było kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego. Tak? Wtedy, kiedy Żydzi to pisali, faktycznie istniało Cesarstwo Rzymskie, ale skąd oni mogli wiedzieć, że za 300-400 lat Germania będzie jakby częścią tego Cesarstwa Rzymskiego, będzie jakby no, trzonem tego Cesarstwa Rzymskiego, można by powiedzieć. Więc powolutku no, zaczyna nam się to zazębiać. Ale dobrze, wróćmy sobie, zostawmy Talmud, wróćmy sobie do tej naszej Księgi Ester. Jaki to ma związek, jaki ten Haman ma związek z Germanami, tak? No więc ustaliliśmy, że Niemcy, III Rzesza, jest spadkobiercą jakby tego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które jest spadkobiercą klasycznego Cesarstwa Rzymskiego, które jest symbolicznym spadkobiercą Ezawa. Ezawa, no Edomu, tak? Edomu. Czyli krainy Ezawa. Co ma z tym wspólnego Haman? No więc czytamy w Księdze Estery w 3 rozdziale, w 1 wersecie, że po tych wydarzeniach król Asferus, czyli ten Achaszferosz, uczynił wielkim Hamana, czyli po tych wydarzeniach, czyli po ślubie Estery z królem Achaszferoszem, uczynił wielkim Hamana, syna Hamadaty, Agagite, tak? Czyli w Biblii Warszawskiej czytamy potomka Agaga. Gdzie my tu mamy tego Agaga? Tak, tu mamy Haagagi. Ha w języku hebrajskim to jest taki, tak jak już mówiłem, rodzajnik chyba, czyli potomek Agaga. Kim był Agag? No to sobie wejdźmy do Wikipedii. Wejdźmy sobie do Wikipedii. I sprawdźmy, kto to był Agag. Agag, król Amalekitów zabity przez biblijnego sędziego Samuela. Pytanie, kim są Amalekici? Amalekici to jakby plemię, którego protoplastą był Amalek. Pytanie, kim był Amalek? Amalek był po prostu wnukiem Ezawa. Wnukiem Ezawa. I Amalekici, no, tak jak mówiłem, Ezaw nie przypadał za Jakubem. No to o ile Ezaw nie przepadał za Jakubem, to Amalekici generalnie nienawidzili Żydów. To są tacy protoplaści, powiedzmy, antysemitów. Jak to się wszystko zaczęło? Jak Żydzi wyszli z Egiptu, czytamy w Księdze Wyjścia, i szli do Ziemi Obiecanej, tak jak mówię, Amalekici, Edom cały leżał, tak jak tu mamy Izrael, o, tak, to powiedzmy tak, to Edom leżał na południe od Izraela. Może ja znajdę sobie tutaj jakąś mapkę. O, weźmy sobie na Maps Google. I co my tu mamy? Tak, tu mamy Egipt. Żydzi wyszli z Egiptu, tu gdzieś niby przez to Morze Czerwone szli. Akurat w Biblii nie ma mowy o Morzu Czerwonym, tylko jest inna nazwa użyta. I tak, tu mieli tą ziemię obiecaną, a na południe od ziemi obiecanej był Edom, gdzieś powiedzmy tutaj, i w tym Edomie byli ci Amalekici. Więc chcąc nie chcąc, Żydzi wchodząc do Ziemi Obiecanej musieli przechodzić koło tych Amalekitów. I ci Amalekici podstępnie ich zaatakowali. Podstępnie, w paskudny sposób. Oczywiście jakby ten atak został odbity, ale od tamtego czasu jakby Jahwe kazał no, wytracić tych Amalekitów za to, że oni tak właśnie byli tacy bezbożni i atakowali bez powodu naród wybrany. I czytamy, właśnie jednym z królów Amalekitów był Agag, a o Hamanie czytamy, że był po prostu potomkiem tego Agaga, czyli Haman był po prostu jednym z tych Amalekitów, z tych bezbożnych, którzy nienawidzili Żydów, którzy byli tymi antysemitami. I teraz, z jednej strony Księga Estery, rok około 3-4, no powiedzmy drugi, trzeci wiek przed naszą erą, tam około 300-400 roku przed naszą erą. Z drugiej strony Talmud, 400 rok naszej ery. On nam mówi, że potomkowie Ezawa, potomkowie ci jakby Edomu, czy Amaleka, z jednej strony Rzym, z drugiej strony Haman, czy może inaczej, z jednej strony Germania, która jest częścią Rzymu, a z drugiej strony Haman, obaj potomkowie Amalekitów, no jakby chcą zniszczyć świat, w sensie jakby Niemcy chcą zniszczyć ten świat żydowski w Europie, Haman chce zniszczyć świat żydowski w Persji. Dobrze, więc jakby mamy już całość tej historii, tego proroctwa. Okej, hipoteza moim zdaniem bardzo ładna, ale trochę naciągana. No więc trzeba znaleźć jakieś dowody na poparcie tej hipotezy. Tu może jeszcze zrobię dwie takie małe dygresje. Na pamiątkę tej uroczystości, czy inaczej, na pamiątkę uratowania Żydów z tej masakry opisanej w Księdze Estery, i w ramach tego święta, to jest bardzo wesołe, bardzo radosne święto, Żydzi się bawią, dają sobie prezenty, piją dużo, dużo piją, jest nawet taka tradycja, że każdy Żyd musi wypić tyle wina, żeby nie być w stanie odróżnić słów błogosławiony Mordechaj od przeklęty Haman. Czyli Baruch Mordechaj Arur Haman po hebrajsku. To nie jest do końca prawda, to nie jest tak, że wszyscy Żydzi wtedy piją na umór, ale nawet ci religijni Żydzi piją troszeczkę więcej niż zazwyczaj. Więc bardzo wesołe, bardzo pozytywne święto. A mówię o tym dlatego, że w ramach tego święta też się wiesza kukłę Hamana. Jest taki zwyczaj, że się wiesza kukłę Hamana i tu chciałem sprostowanie zrobić, bo Grzegorz Braun, którego no, prywatnie bardzo lubię i cenię, ale jednak swojego czasu, zanim jeszcze został posłem, dużo mówił na różne tematy i między innymi opowiadał o tym święcie Purim, bo mówił, że ten Haman, którego wieszają w święto Purim, reprezentuje wszystkich gojów. Nie, Haman nie reprezentuje wszystkich gojów. Równie dobrze można powiedzieć, że inny gość na literę H reprezentuje wszystkich gojów. No nie, no absolutnie nie można tak powiedzieć. To tylko tyle chciałem jedno sprostowanie zrobić. A druga dygresja dotyczy jeszcze Göringa, bo tak jak mówiłem, Göring nie zawisł, Göring popełnił samobójstwo i w Biblii tego nie ma, w Księdze Estery tego nie ma, ale w Talmudzie jest... Jakby nie ma tego wprost, ale w Talmudzie możemy znaleźć informację o tym, że Haman, oprócz tych 10 synów, miał jeszcze córkę, która właśnie popełniła samobójstwo. To znaczy, tam była taka sytuacja, że no, jakby ona, nie będę wchodził w szczegóły, ośmieszyła przez przypadek publicznie swojego ojca, no i jak się o tym dowiedziała, to popełniła samobójstwo. Więc jakby tutaj znowu nam się łączy... jakby biorąc pod uwagę tą historię, łączy nam się, czy mamy do kolejnej jakby przesłankę kolejną, że te proroctwa tutaj, coś w nich jest. Ale tak jak mówię, na razie moim zdaniem to podobieństwo jest cały czas bardzo luźne, więc przechodzimy do tego, co lubię najbardziej, czyli do powiedzmy numerologii, no i takich jakichś tam powiedzmy kabalistycznych, mistycznych wątków. Ponieważ tutaj przejdźmy sobie do Księgi Estery, rozdział 9, od wersetu 6. Na zamku w Suzie zabili Żydzi i wycięli 500 mężczyzn, w sensie tych, którzy tam chcieli ich zgładzić. Wycięli 500 mężczyzn i zabili Parszandatę i Dalfona i Aspatę i Poratę i Adalię i Aridatę i Parmasztę i Arisaja i Aridaja i Wajezatę i 10 bez i, tak? I Wajzata, myślnik 10 synów Hamana, syna Hammedaty, dręczyciela Żydów, ale na majątek ich nie wyciągnęli ręki. To też jest istotne, bo to tam jakoś wynikało z prawa mojżeszowego i z klątwy. Nie będę wchodził w szczegóły. W tym samym dniu dowiedział się król o liczbie zabitych na zamku w Suzie i król rzekł do królowej Estery: w Suzie na zamku Żydzi zabili i wytracili 500 mężów i 10 synów Hamana, a w pozostałych państwach króla co uczynili? Jakie jest jeszcze twoje życzenie, a będzie dane tobie i co zapragnie, co za pragnienie dalsze, a stanie się? I Estera mówi, tutaj no, niektórzy to interpretują w ten sposób, że tutaj Estera nie mówi do tego króla Achaszwerosza, tylko zwraca się bezpośrednio do Pana Boga. Jakby jest to luźna interpretacja. I rzekła Estera, jeśli królowi to się podoba, to niech pozwolą także jutro Żydom, którzy są w Suzie, na działanie według dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli 10 synów Hamana powiesić na szubienicy. Jest to trochę dziwne, ponieważ przed chwilą czytaliśmy, że już dzisiaj dzieci Hamana, synowie Hamana zostali zabici, a co, jutro znowu chcemy w ramach obrony co, zabić ich i powiesić? Jakby tutaj trochę nam się chronologia psuje. I teraz tak, bo tu się w tym momencie zaczyna się robić bardzo ciekawie, tylko nie wiem od czego zacząć. Dobrze, zacznijmy może od oryginalnego tekstu, bo okej, wróćmy sobie do tego. Może tak, hipoteza jest taka, że to co mówi tutaj Estera, że... jakie jest twoje życzenie? Hipoteza jest taka. To, co mówi Estera, jeśli królowi to się podoba, to niech pozwolą także jutro Żydom, którzy są w Suzie, na działanie według dekretu i tak dalej, żeby powiesić 10 synów Hamana. Hipoteza jest taka, że Estera mówi to nie o tych synach Hamana, którzy już nie żyją, bo przeczytaliśmy, że oni już nie żyją, że zostali zabici, tylko to dotyczy właśnie tych 10 synów, symbolicznych 10 synów Hamana, którzy kiedyś w przyszłości, jutro, czyli kiedyś w przyszłości, też będą chcieli zgładzić wszystkich Żydów. No i królowa Estera prosi, żeby ich powiesić. Dobrze, ale tak jak mówię, to jest na razie hipoteza, więc teraz przedstawiamy jakby przesłankę świadczącą za tą hipotezą. Jeżeli sobie wrócimy do wersetu 7, no to czytamy, i zabili Parszandatę, i Dalfona, i Aspatę, i tak dalej, i tak dalej. W wersji hebrajskiej tu jest po prostu spójnik Wet i imię Parszandata. Wet, Dalfon, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że tutaj jakby, no zazwyczaj u nas w Biblii, ta Biblia jest tak pisana, że jest jakby słowa po słowie, linijka po linijce i tak dalej, i tak dalej. I w Biblii hebrajskiej też większość Biblii tak jest napisana, ale to jedno miejsce jest zapisane inaczej. To jedno miejsce, tutaj znalazłem sobie screena z WP, to jedno miejsce jest zapisane w ten sposób, że oczywiście cała Biblia, tak jak mówiłem, tutaj widać fragmenty też, jest słówko po słówko, po słówku, linijka po linijce, ale to jedno miejsce w całej Biblii jest zapisane w taki dziwny sposób, że po prostu te spójniki wet są w jednej kolumnie, a imiona Hamana są w drugiej kolumnie. Więc czy jakby tutaj czyta się od prawej do lewej, więc najpierw to pierwsze Aish to są ci mężowie, tych 500 mężów, wet Parszandata, wet Dalfon, wet i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tylko teraz może tutaj jest słabej jakości ten screen, ale może ktoś spostrzegawczy już zauważył, ja może wezmę screen lepszej jakości. Że jak mamy te imiona Hamana, to trzy literki w tych imionach Hamana są zapisane mniejszą czcionką. To jest literka, to jest Tav, o ile dobrze pamiętam, Tav albo Tet, to znaczy obie czyta się zasadniczo jako... momencik. To jest tak, to jest Tav. To jest literka Shin i literka Zain. Te trzy literki, i tak, w całej Biblii faktycznie są 23 litery, z tego co kojarzę, które są zapisane innym rozmiarem niż pozostałe litery. I o ile większość tych liter, jakby znaczenie, dlaczego to jest innym rozmiarem, było rabinom bardzo dobrze znane, oprócz tych trzech, i tej jednej tutaj, bo oprócz tego, że te trzy są zapisane mniejszą czcionką, to ta jedna, wet, jest zapisana właśnie większą czcionką. I tak jak mówię, rabini nie wiedzieli, jakie to ma znaczenie, bo w całej Biblii 23 litery, z czego aż 4 na przestrzeni kilku wersetów. Właśnie w tym fragmencie. I o co chodzi? I tak jak mówię, dla rabinów była to spora tajemnica aż do właśnie 16 października 1946 roku, kiedy to całe proroctwo, o którym mówię od jakiejś pół godziny, się spełniło. To znaczy, o co chodzi? Jakby ci zbrodniarze w Norymberdze zostali powieszeni w 1946 roku 16 października. 46 roku w kalendarzu gregoriańskim. A w kalendarzu hebrajskim no te lata są troszeczkę inaczej liczone i w kalendarzu hebrajskim 1946 rok to rok 5000 bodajże 707. Nawet możemy sobie to sprawdzić, tak? Kalendarz hebrajski, który rok? Który mamy rok? Kalendarz Rosh Hashana, Rosh Hashana, czyli nowy rok żydowski, 5782, w sensie w zeszłym roku, bo to jest z września, czyli w zeszłym roku mieliśmy 5782, ale z tego co kojarzę, nowy rok żydowski właśnie to jest dopiero na przełomie września, października, więc jeszcze cały czas mamy ten 5782. Dodajmy sobie jeden rok 5783 minus 76 lat chyba. Minus 76 lat. Tak, muszę dodać ten jeden, bo tak jak mówię, we wrześniu tego roku obecnego jeszcze będzie 82, więc plus 1. Dopiero w październiku będzie, czyli gdzieś tam tuż przed 16 października będzie 5707. Dobrze, więc w 5707 roku powieszono 10 synów Hamana w Norymberdze. I teraz, tak, jeżeli ktoś być może kojarzy mój vlog na temat liczby 666 i imienia papieża Franciszka, i ja tam mówiłem, że w języku hebrajskim nie ma cyfr, tylko właśnie poszczególne liczby mają wartości, poszczególne litery mają wartości liczbowe. No więc sprawdźmy, jakie wartości liczbowe mają te trzy pomniejszone literki. Więc mamy Tav, jest 400, Shin, 300 i Zain tu jest, Zain jest tutaj 7, tak? 300, jeszcze raz, 400 plus 300 to jest 700, plus 7, Zain 707. I teraz informacja, której nie zweryfikowałem, ale z tego, co mówi Eliyahu Yosele z kanału Tajemniczy Świat Żydów, w hebrajskim czasem rok podaje się bez tysiąca. Dobrze, więc mamy 707 rok, ale no, do tej pory tych 707 roków było 6. Tak, i dlatego mamy tutaj dużą literkę i ta duża literka oznacza milenium, oznacza tysiąclecie. Widzimy, że Waw to szóste tysiąclecie. Szóstka. Czyli mamy 707 rok szóstego tysiąclecia, czyli 5707 rok. I tutaj, w tym krótkim fragmencie, i dlatego mówię, że w momencie, gdy tych 10 synów Hamana w 5707 roku zostało powieszonych, dla rabinów stało się, bo dziennikarze, aha, bo tu będzie jeszcze jedna informacja, która za chwileczkę. Dziennikarz, bo jakby podczas egzekucji wydarzyło się coś, co czego początkowo dziennikarze, którzy brali udział w egzekucji, nie rozumieli, nie wiedzieli, o co chodzi, a dla rabinów, jak się o tym dowiedzieli, od razu było jasne, o co chodzi. Od razu wrócili do tego fragmentu, sprawdzili te wartości liczbowe, a może znali je na pamięć, zsumowali to wszystko, dodali wszystko i zrozumieli, że tutaj, w tym momencie, w tym 5707 roku wypełniło się proroctwo zapisane no dobre 2,5 tysiąca lat wcześniej, plus minus, no dodając do tego Talmud, no to powiedzmy 1500 lat wcześniej. I teraz, no jakby, jeżeli ktoś by się mnie spytał, czy to przypadek, powiedziałbym, że nie sądzę. Natomiast oprócz tego, że jest tutaj w Biblii podana data, kiedy synowie Hamana w przyszłości mają być powieszeni, synowie Hamana, czyli synowie Germamii, tej Germania of Edom, czyli tych Niemiec, które są spadkobiercami Rzymu, to oprócz tego, tak jak mówiłem, podczas samej egzekucji wydarzyło się coś dziwnego. Co to jest? Nie. Jednym z tych skazanych był Julius Streicher, i No, pytanie, zagadka, jak brzmiały ostatnie słowa Juliusa Streichera tuż przed egzekucją? No to możemy sobie sprawdzić w Wikipedii. Streicher jest przykładem, czy nie, to wcześniej. Wyrokiem Trybunału został uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości, skazany na karę śmierci przez powieszenie. Karę wykonano 16 października 1946 roku. Ostatnie słowa Streichera brzmiały: pewnego dnia bolszewicy powieszą też was, oraz Purim 1946. Więc tak jak mówię, jak powiedział to Purim 1946, dziennikarze nie wiedzieli, o co chodzi, a Żydzi od razu wiedzieli, o co chodzi. I co teraz w tej sytuacji? Rodzi się pytanie, czy Streicher wiedział o tej przepowiedni, wiedział o tym proroctwie, czy może w jakimś po prostu natchnieniu ostatnim, tuż przed śmiercią, powiedział, wykrzyczył to słowo, czy może po prostu znał kulturę żydowską i wiedział o święcie Purim, wiedział, że ono upamiętnia powieszenie 10 synów Hamana i mu się skojarzyło to z 10 nazistami i dlatego użył dlatego takie słowa były jego ostatnimi. Nie wiem tego, nie wnikam, ale moim zdaniem jakby no, jest to no, ciekawy, powiedzmy ciekawy zbieg okoliczności. Czy to jest prawda, czy to jest tylko przypadek? Ja tego nie wiem, myślę, że to akurat w całej Biblii nie jest najważniejsze. Najważniejsze w całej Biblii jest to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię i umarł za nasze grzechy, dzięki czemu my znowu możemy mieć dostęp do Boga, to znaczy ci, którzy uwierzą w tego Jezusa Chrystusa. Dobrze, to wszystko z mojej strony. Jutro streama nie będzie, ponieważ się okazało, że oprócz tych streamów i oprócz Diablo mam też normalne życie i muszę iść grać w kręgle z ludźmi. A poza tym jest jutro znowu są te prace śmieszne konne. No już nie będę się wygłupiał, prace konserwacyjne. Nie konwersacyjne, tylko konserwacyjne. Dobrze, więc więc życzę wszystkiego dobrego. No tak, Luki spisze, co nas to interesuje. No faktycznie, słuszna uwaga. Więc życzę wszystkiego dobrego, życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. W środę się widzimy, w środę o 20. Dzięki Markrze dzisiaj za pomoc. W środę ubijamy wstrętnego Duriela. No to z mojej strony to jest wszystko. Kończymy streama na dzisiaj. Trzymajcie.